Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności zapisów tzw. konwencji antyprzemocowej.
Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Małgorzata Sadurska, zwróciła uwagę, że prezydent Bronisław Komorowski nie wykorzystał swojego prawa, a nawet obowiązku i nie skierował konwencji do Trybunału mimo wielu wątpliwości konstytucyjnych. Dlatego, jak dodała, zrobi to Prawo i Sprawiedliwość.
Należy walczyć z przemocą, ale jest to dokument ściśle ideologiczny. Jest to dokument, który narzuca pewien światopogląd, dokument, który prowadzi do redefinicji płci, godzi w taką podstawową wartość w naszym społeczeństwie, jaką jest rodzina. Więc składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny potwierdzi nasze obawy. Natomiast nie może być tak, że osoby, które pełnią najwyższe funkcje w państwie, osoby, które przysięgały strzec postanowień Konstytucji, tak naprawdę wpisują się w grę wyborczą i postanowień i tego ładu konstytucyjnego nie szanują.
Skarga powstała w oparciu o ekspertyzę Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris.
We wniosku wskazano, że konwencja narusza konstytucję, między innymi artykuł 18 mówiący o ochronie rodziny oraz 48 dający rodzicom prawo decydowania w oparciu o jaki wzorzec wartości mają być wychowywane ich dzieci.
Konwencja narusza też artykuł 25 konstytucji zapewniający bezstronność światopoglądową państwa, mówi dr Joanna Banasiuk z Ordo Iuris.
Tutaj wskazujemy we wniosku między innymi, że te państwa, które już od 20 lat wdrażają konsekwentnie, systemowo tę perspektywę gender, to są te państwa, które odnotowują systematyczny wzrost przemocy względem kobiet. I dzisiaj są to te państwa, które przodują, jeżeli chodzi o liczbę aktów przemocy względem kobiet w całej Unii Europejskiej. I co więcej, to są te państwa, gdzie najrzadziej się zgłasza akty przemocy na policję.
Przeciwko szkodliwym zapisom konwencji protestowali politycy, prawnicy, środowiska prorodzinne i pro-life, część środowiska prawniczego, a także Konferencja Episkopatu Polski.
Konwencję podpisało 37 z 47 państw Rady Europy, w tym 23 należące do Unii Europejskiej. Ratyfikowało ją 16 krajów, w tym 9 członków Unii.
Ksiądz profesor Dariusz Oko, który ostrzega przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą ideologia gender, a także homoseksualizm, jest atakowany coraz mocniej.
Magister Marcin Bogusławski, filozof, napisał na swoim blogu list otwarty do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a także rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wykłada ksiądz profesor, o sprawie informują lewicowe media.
Bogusławski, który jest pracownikiem Katedry Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, oskarża księdza profesora o wulgaryzację dyskursu. Przeszkadzają mu m.in. takie słowa jak pederasta czy maniak seksualny.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, który także sam wielokrotnie spotkał się z atakami, mówi, że osoby, które pokazują zagrożenie, jakie niesie ze sobą ideologia gender, są dziś wręcz cenzurowane.
W skali światowej najpierw raport profesora Marka Regnerusa na temat rozwoju dzieci wychowywanych w związkach homoseksualnych, raport, który był wykonany na zlecenie amerykańskiego towarzystwa psychologicznego, po czym amerykańskie towarzystwo, zapoznawszy się z tym raportem, cofnęło grant profesorowi Regnerusowi i zabrało mu prawa do publikacji tego raportu. Mamy do czynienia chociażby z niedawną sytuacją jednego z wykładowców, który miał występować na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i mówić na temat zła in vitro. Został pozbawiony tej możliwości. Z takimi poglądami można polemizować, ale nie ma sensu na nie donosić. To świadczy o bezradności intelektualnej, o braku racji, a braku argumentacji, upadku jakiejś kultury intelektualnej.
Ksiądz profesor Dariusz Oko spotyka się na konferencjach naukowych, gdzie wskazujesz na szkodliwość ideologii gender. Podkreśla, że uderza ona w instytucje małżeństwa jako kobiety i mężczyzny, a także rodzinę.
Umowa o zakupie zestawów obrony powietrznej średniego zasięgu będzie negocjowana między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych, powiedział prezydent Bronisław Komorowski po spotkaniu z premier Ewą Kopacz i wicepremierem, szefem MON, Tomaszem Siemoniakiem.
Rada Ministrów przyjęła we wtorek informację ministra obrony na temat dotychczasowego przebiegu prac nad programem Wisła. Zapoznała się też z efektami programu śmigłowcowego.
Prezydent powiedział też, że rząd zdecydował o dopuszczeniu do etapu testów śmigłowca produkowanego przez Airbus Helicopters.
Oznacza to, że w rozgrywce o kontrakt odpadły konsorcja włosko-brytyjskie Augusta Westland i amerykański Black Hawk, które mają fabryki w Polsce.
Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony podkreśla, że jest to najgorszy wybór.
Bezwzględnie należało wybrać dostawców, którzy produkują śmigłowce w Polsce. Mamy dwie świetnie funkcjonujące zakłady produkcyjne w Mielcu i w Świdniku, które produkują bardzo dobre śmigłowce, wcale nie gorsze od Caracala, a rząd decyduje się na francuski śmigłowiec. Będzie trzeba budować nową fabrykę, pewnie trzeba będzie się znowu dołożyć do tej fabryki. Dla mnie ta decyzja jest sprzeczna z interesem państwa, sprzeczna z interesem polskiej gospodarki, sprzeczna z interesem polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Również profesor Romuald Szeremietiew, były szef MON-u, mówi, że te przetargi można było rozstrzygnąć inaczej.
Mianowicie wybrać śmigłowce produkowane w polskich zakładach przez Amerykanów, a więc na przykład to powstaje w Mielcu, tam Sikorski produkuje śmigłowce. No i wtedy francuski rakiet. No jedno, co jest dobre, że decyzja właśnie zapadła. No i jeżeli chodzi o śmigłowce, to ta najważniejsza decyzja jest jednak mimo wszystko przed nami. Mianowicie potrzebny nam jest naprawdę śmigłowiec uderzeniowy, szturmowy. Dlatego, że my w tej chwili mamy na uzbrojeniu jeszcze po sowieckim Mi-24 i czas jest najwyższy, aby je zastąpić takimi maszynami, które będą wykonywać zadania uderzeniowe. No i tutaj ten wybór jest jeszcze przed nami.
Prezes PZL Świdnik Krzysztof Krystowski, odnosząc się do decyzji w sprawie przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy, powiedział, że to jest smutna wiadomość dla całego polskiego przemysłu obronnego.
A z medialnych, nieoficjalnych informacji wynika, że rząd PO-PSL miał wybrać francuską firmę w zamian za poparcie przez prezydenta Francji François Hollande'a kandydatury Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej.
Już czwartą dobę trwają poszukiwania dwóch górników zaginionych po wstrząsie w kopalni Wujek. We wtorek posunięto się zaledwie o metr.
W nocy powinien zakończyć się montaż kombajnu, który ma wykonać nowy chodnik, by dotrzeć do zaginionych.
Decyzja o rozpoczęciu pracy kombajnem powinna zostać podjęta w środę po posiedzeniu zespołu doradczego, poinformował katowicki holding węglowy.
Wstrząs spowodował ogromne zniszczenia w wyrobisku, między innymi jego znaczne zaciśnięcie i wypiętrzenie podłoża. Ratownicy zmierzający po górników muszą usuwać rumowisko skalne i zniszczone części maszyn, mówi Zenon Jerzyk, ratownik centralnej stacji w Bytomiu.
To są zawsze bardzo, bardzo trudne warunki. Ja powiem takim przykładem może. Ogrom tutaj tego zdarzenia. Jest wyrobisko w przykładowych miarach 4 metry szerokie, 3 metry wysokie. Idziemy tym wyrobiskiem, posuwamy się tym chodnikiem i w pewnym momencie dochodzimy do ściany gruzowiska. Nie ma nic, jest wszystko zawalone. Czyli jak to się mówi, spąk, czyli podłoga się zeszła sufitem i przed nami jedna wielka ściana gruzowiska. No i gdzieś tam w oddali ludzie czekający pomocy. Więc trzeba metodami, no najbardziej tutaj praktycznie mechanizacja nie zdaje egzaminu. No trzeba drążyć na kolanach należąco chodnik ratowniczy, no dosłownie taki gdzieś tam się idzie wciągać, nie wiem, na kolanach robić górach, jak jest metr na metr, to jest taka górna liczba tego chodnika. No i takie prace są wykonywane.
Do wstrząsu doszło w sobotę krótko po północy na skutek odprężenia górotworu. Z zagrożonego rejonu wycofano górników. Podczas sprawdzenia liczby pracowników okazało się, że 2 z 20 znajdujących się w zagrożonym rejonie nie zgłosiło się.
Niewłaściwie podpisane próbki z materiałem genetycznym miałyby być jedną z przyczyn pomyłki podczas procedury in vitro przeprowadzonej w klinice w Policach.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie postawił zarzuty osobom odpowiedzialnym za błędy. Wskutek pomyłki pacjentka urodziła nie swoje dziecko. Nasienie męża zamiast z komórką jajową żony miało zostać połączone z komórką innej kobiety. Dziecko urodziło się z wadami genetycznymi.
Poseł Tomasz Latos z Sejmowej Komisji Zdrowia mówi, że ten straszny przykład pokazuje, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą in vitro.
Ta sytuacja, mam nadzieję, że będzie kolejnym powodem do zastanowienia koalicji Platformy Obywatelskiej PSL-u, co oznacza procedura in vitro. Że tu są wątpliwości nie tylko natury etycznej, światopoglądowej, medycznej, ale również związane z tego typu wypadkami, z tego typu tragicznymi pomyłkami i błędami. Cóż z tego, że ktoś zostanie ukarany, cóż z tego, że ktoś poniesie konsekwencje, skoro nieszczęście się stało i na dodatek nie wiadomo w jaki sposób, w jakim momencie, z jakiego powodu.
Dane dotyczące osób, które mają zarzuty, ich liczba oraz sama treść zarzutów nie zostaną upublicznione.
Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. Uczniowie mają już za sobą testy z wiedzy humanistycznej. W środę będą pisać egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w czwartek ze znajomości języka obcego.
Egzamin z części humanistycznej rozpoczął się blokiem zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Następnie była przerwa, po której gimnazjaliści przystąpili do bloku zadań z języka polskiego.
Prace uczniów zostały zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.
Mariusz Graniczka, dyrektor gimnazjum nr 1 w Krakowie, mówiąc o przygotowaniu uczniów do egzaminu, wskazał na element, który należałoby zmienić. Jak dodał, chodzi o to, by nie uczyć młodzieży mechanicznego zaznaczania odpowiedzi, ale uczyć samodzielnego myślenia.
Cały ten mechanizm, sposób czy ta formuła, wchodzimy w pewien zaułek ślepy, który zmusza i nauczycieli, a zarazem uczniom ogranicza pole ich rozwoju. I naprawdę nad tym trzeba się zastanowić, czy tutaj nie pójść, dokonując wszelakich korekt tej formuły egzaminacyjnej, nie pójść tutaj w tą stronę, żeby powrócić do tej sytuacji, w której uczeń może sam od siebie pokazać, jak jest mądry, inteligentny, co przeczytał, ile przeczytał, z jaką wnikliwością to przeczytał, z jakim zaangażowaniem.
Arkusze z zadaniami z kolejnych dni będą publikować na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Drugi termin egzaminów to 1, 2 i 3 czerwca.
Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.
Polska i Rosja powracają do rozmów na temat pomnika w Smoleńsku. We wtorek odbyło się spotkanie w rosyjskim resorcie kultury.
Za miesiąc ma zostać omówiona sporna kwestia dotycząca rozmiarów monumentu upamiętniającego 96 ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W rozmowach uczestniczą urzędnicy resortów, a nie politycy.
Zuzanna Kurtyka, wdowa po świętej pamięci Januszu Kurtyce, prezesie IPN-u, podkreśla, że w Smoleńsku powinien stanąć pomnik, który będzie miał odpowiednią rangę.
Została tam przyjęta nasza tablica. Teraz tablica jest nadal bezosobowa. Nie odnosi się absolutnie do kontekstu wizyty, która miała się odbyć 10 kwietnia 2010 roku. Więc został tam też krzyż. I to jest dla mnie krzyż, który postawiliśmy jako Stowarzyszenie Rodzin. I to jest dla mnie najważniejszą formą upamiętnienia. Wydaje mi się, że powinien tam stanąć również i pomnik.
Pomnik w Smoleńsku miał zostać odsłonięty w kwietniu 2013 roku. Prace jednak do tej pory nie ruszyły. W październiku 2014 roku Rosja uznała, że pomnik byłby za duży i zaproponowała zmniejszenie jego rozmiarów.
Minister kultury Rosji Władimir Medyński postawił także warunek. W zamian za zgodę na ten pomnik Polska miałaby się zgodzić na budowę pomnika czerwonoarmistów w Krakowie. Spotkało się to z krytyką.
W Madrycie trwa wiosenna sesja plenarna Episkopatu Hiszpanii.
Nowy plan duszpasterski, rok terezjański, europejskie spotkanie młodych w Awii to niektóre z tematów obrad.
O szczegółach z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W chwili ciszy biskupi modlili się w intencji imigrantów, którzy utonęli w Morzu Śródziemnomorskim. Przewodniczący episkopatu, kardynał Ricardo Blasquez, podkreślił w swoim wystąpieniu, że wielki dramat imigrantów toczy się w drzwiach Europy, która przygląda mu się ze spokojem. Podobnie jest z tragedią tysięcy chrześcijan, którzy są prześladowani za swoją wiarę. Episkopat Hiszpanii przeznaczył 250 tysięcy euro na pomoc chrześcijanom w Syrii i Iraku. Kardynał Blasquez zwrócił także uwagę na skutki kryzysu ekonomicznego w Hiszpanii oraz korupcję, która co chwila wstrząsa opinią publiczną.
Podczas obrad biskupi zajmą się m.in. dokumentem Kościół w służbie ubogich oraz rozmieszczeniem duchowieństwa w Hiszpanii.
Przewidziana jest również pielgrzymka biskupów do Awili z okazji 500-lecia urodzin świętej Teresy. Obrady zakończą się w piątek 24 kwietnia.
To były wiadomości w Radiu Maryja.